Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Kolizje drogowe z dzikami, sarnami czy lisami nie należą do rzadkości. Coraz częściej pod kołami samochodów giną łosie czy wilki. W jaki sposób należy postępować po kolizji z leśnym zwierzęciem? Kto ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku? O tym dziś porozmawiamy. Mówić będziemy także o odpowiedzialności za szkody, jakie w uprawach wyrządzają dziko żyjące zwierzęta, także te chronione. Zapytamy też o to, czy ludzie powinni bać się wilków. Jak zabezpieczyć gospodarstwa przed wizytą wilka czy dzika? Już teraz do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu. 52 345 50 90. Czy mieliście Państwo kłopoty z uzyskaniem odszkodowania po kolizji z leśnym zwierzęciem lub rekompensaty za utracone uprawy? To pytanie na dziś. 52 345 50 90. Zapraszam do telefonowania. Witam gości w studiu w Toruniu. Robert Paciorek, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dzień dobry.
Witam.
Jest także Piotr Beszterda, kierujący zespołem do spraw łowiectwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dzień dobry. W studiu w Bydgoszczy Dariusz Górski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dzień dobry.
Marek Maćkowiak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk.
Dzień dobry.
I Piotr Sumara, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że w tym roku doszło już do ponad 10 tysięcy kolizji z udziałem dzikich zwierząt. W latach 2010-2015 takich zdarzeń było ponad 115 tysięcy. 1000 z nich zakwalifikowano jako wypadki, w których zginęło niemal 50 osób. Piotr Sumara, na początku, w Pana ocenie te dane i tak są zaniżone?
Oczywiście, że tak, bo przyczyn wypadków i ofiar należy jeszcze szukać w innej rubryce, czyli przyczyna wypadku niewyjaśniona, ponieważ bardzo często zwierzę uchodzi, nie zostawiając po sobie śladów, a no niestety samochód często zostaje na drzewie i tu jest też...
Czyli to jest...
Ta liczba jest zaniżona, jest dużo mniejsza. Faktycznie powinno być więcej.
Zwierząt w lasach jest za dużo, stąd wypadki kolizji. Robert Paciorek.
Czy zwierząt jest za dużo? Według naszej oceny jest tyle, ile być powinno. Tak przynajmniej ustalamy w naszych wieloletnich łowieckich planach hodowlanych, gdzie docelowo jest wyznaczona określona ilość zwierząt w poszczególnych gatunków. I takie wieloletnie łowieckie plany hodowlane zostały właśnie w tej chwili wydane na kolejne 10 lat, bo na ich podstawie są co roku wydawane roczne plany łowieckie i zatwierdzane przez nadleśniczego bądź też dyrektora.
Ale kiedy pan czyta te dane, 2010-2015, 5 lat, 115 tysięcy kolizji, 1000 wypadków, 50 osób zabitych, być może więcej tych ofiar, to nie pokazuje to, że coś jest nie tak?
To znaczy, na pewno tych niektórych gatunków na pewno jest trochę więcej z uwagi na to, że między innymi mamy takie warunki pogodowe od wielu, wielu lat, jakie mamy. Jest na pewno większe pogłowie dzika w tej chwili, ale z uwagi na to, że w chwili obecnej tak naprawdę do Polski od kilku lat wkroczył afrykański pomór świń, w skrócie nazywany ASF, nastąpią dosyć drastyczne ograniczenia dzika z uwagi między innymi na tą chorobę. Więc dojdzie do, to być może słuchaczom nie mówi zbyt wiele, ale na wschód od Wisły te wartości mają wynosić 0,1 dzika na kilometr kwadratowy, a więc no bardzo, bardzo, bardzo niskie, kilkukrotnie niższe niż było to w latach poprzednich.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, szykują się poważne odstrzały.
Tak, tak. Natomiast na zachód od Wisły 0,5 dzika na kilometr kwadratowy i to też jest po prostu dużo, dużo niższe jak w chwili obecnej.
Piotr Sumara kręci tutaj głową. Nie dowierza pan w te dane?
Nie, to zupełnie inny powód. Nie, tutaj akurat potwierdzam to wszystko, co powiedział przedmówca.
Zwierząt, no właśnie, kolizje z sarnami, dzikami pewnie nikogo nie dziwią, ale już zderzenia z łosiami no, budzą trwogę. Piotr Beszterda, łosi jest także coraz więcej?
Proszę Państwa, tak. O tym mówią takie dane, które uzyskujemy z inwentaryzacji tego gatunku, zresztą wszystkich innych gatunków, które liczymy co roku. I obecnie tu w naszym regionie kujawsko-pomorskim ta ocena liczebności pokazała, że nawet może być ich około 1000 sztuk. My szacujemy w granicach 800 osobników, to ich przebywa na pewno. I te kolizje z tym gatunkiem należą do najgroźniejszych, bo sobie proszę wyobrazić, jakiekolwiek czołowe zderzenie z tym zwierzęciem, gdzie jego środek ciężkości jest dosyć wysoko, może spowodować, że że po prostu z auta osobowego po prostu nie pozostaje nic.
Był taki wypadek, kiedy po zdarzeniu z łosiem ten łoś oderwał dach. Tak naprawdę.
No, najczęściej tak się dzieje i w tym momencie jest potworne zagrożenie życia osób, które znajdują się w tym pojeździe. No, nasza taka uwaga leśników jest taka, że te zwierzęta się przemieszczają cały czas. One, zwłaszcza łoś, to jest takim gatunkiem, takim łazikiem. On po prostu ma duże areały egzystencji. W okresie godowym również przemieszcza się na jakieś większe dystanse i nie baczy na to, że po drodze jest jakaś trasa szybkiego ruchu czy droga krajowa, która nie jest ogrodzona jak autostrada i w tym momencie on też nie ma za dużych szans przy szybko przemieszczających się pojazdach i powoduje takie już nie kolizje, ale powiedzmy no już wypadki, które w kilku przypadkach doprowadziły do śmierci osób prowadzących te pojazdy.
52 345 5090 to numer do dyspozycji naszych słuchaczy. No właśnie, czy mieliście państwo kłopoty z uzyskaniem odszkodowania po kolizji z jakimś leśnym zwierzęciem? Być może były także kłopoty z rekompensatami za utracone uprawy. Czekamy na państwa głosy. Wróćmy jeszcze do łosi. No łosie są w stanie pojawić się na autostradzie. W naszym regionie dochodziło na A1 do groźnych wypadków. Autostrady są jednak chronione płotami. Piotr Sumara, no skąd tam te zwierzęta? One są tak skoczne, że są w stanie pokonać taki płot.
No tak, tutaj chyba budowniczowie nie przewidzieli tego, że łoś potrafi bardzo wysokie ogrodzenie przeskoczyć, przerwać siatkę masą ciała, bo jest to jednak ogromne zwierzę. I tutaj no, zdarzają się przypadki właśnie pojawienia się nawet na autostradzie czy na trasie szybkiego ruchu.
Jest projekt rozporządzenia pozwalającego na ograniczony odstrzał łosi. To rozporządzenie już obowiązuje, bo ono dotyczy także części naszego regionu, Piotr Beszterda.
Projekt jest gotowy, tak z tego, co nawet dzisiaj się orientowałem wśród kolegów leśników z dyrekcji białostockiej. Ale pan minister jeszcze tego projektu chyba do dzisiaj nie podpisał. No i on przewiduje po pierwsze jakąś koordynację tego wstępnego, nazwijmy to, użytkowania tego gatunku poprzez polowanie. Byłoby to sterowane bardziej regionalnie i z udziałem jakichś szerszych gremiów, prawda, w oparciu o wyniki inwentaryzacji, ale tych szczegółów wykonawczych do tego rozporządzenia ja jeszcze nie widziałem.
Także mówi się o tym, że w naszym regionie ten odstrzał byłby możliwy na wschód od Wisły.
Na wschód od Wisły, czyli Wisła jest taką granicą użytkowania w całej Polsce, więc to tak jest zapisane w tym rozporządzeniu.
Ten pomysł budzi sporo emocji. W obronie łosi występują obrońcy zwierząt. Jest z nami Marek Maćkowiak. Pan zajmuje się ochroną wilków, ale co pan sądzi o pomyśle odstrzału łosi?
No łosie akurat nie są jakby, że tak powiem, moją działką. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ no, akurat o łosiach to...
Ale kiedy słyszę pan, że no właśnie, łosi jest coraz więcej, trafiają się one nawet na autostradzie, są bardzo groźne, to widzi pan to uzasadnienie?
Znaczy ja widziałem niedawno wypadek, już po wypadku właściwie z kolizji auta z łosiem, gdzie no, samochód był praktycznie doszczętnie zniszczony. No była kolizja z łosiem, ale no, powodem tego masakrycznego zniszczenia była nadmierna prędkość, bo gdyby kierowca dostosował prędkość do wyznaczonego limitu na tym odcinku trasy, no pewnie doszłoby do kolizji, ale nie byłoby to tak drastyczne.
Pod kołami samochodów giną też wilki. Takich wypadków jest coraz więcej z waszych danych, obserwacji?
Tak, no to wilków przybywa, jest coraz więcej wypadków, także giną systematycznie pod kołami naszego regionu, całej Polski.
Ale dlaczego one wychodzą na drogi? To jest tak, no właśnie, że nie ma już dla nich miejsca, czy te drogi weszły w ich tereny migracji, chociaż kiedyś tych wilków nie było, więc one na nowo jakby tu się...
Drogi, wilki nie rozróżniają, czy to jest droga. Na pewno widzę, że to jest coś innego. Generalnie wilki lubią poruszać się drogami, czy to leśnymi, czy jakimiś wyznaczonymi trasami, dlatego że jest im łatwiej, nie? Tak jak ludziom, no łatwiej iść drogą niż gdzieś się przedzierać przez chaszcze. No a często znam takie przypadki, gdzie wilk wybiegł na drogę pod samochód w przypadku, gdy brał udział w polowaniu, czyli wybiegł na przykład za sarną, za innym zwierzęciem i po prostu doszedł do kolizji.
Przed Samarem?
No jeszcze jest inna przyczyna. Ja widywałem wilki tutaj bardzo blisko Bydgoszczy, krążące wzdłuż torowiska, gdzie bardzo często dochodzi do kolizji zwierząt z pociągami i pozostają resztki, pozostaje padlina. Tak samo przy drogach też wilk penetruje wzdłuż, bowiem łatwo zdobywa pożywienie. Możemy powiedzieć w ten sposób.
52 345 50 90 to numer telefonu do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak radzić sobie po kolizji z dziką zwierzyną, czy mieliście Państwo kłopoty może z uzyskaniem odszkodowania lub rekompensaty za utracone uprawy, to pytanie bardziej do rolników. No właśnie, jeśli dochodzi do kolizji ze zwierzęciem, jak słyszeliśmy ze statystyki, to wcale nie jest takie rzadkie. W tym roku już doszło do ponad 10 tysięcy takich kolizji w kraju. Co należy zrobić? Kogo wezwać? Jaka powinna być taka modelowa procedura, Piotr Beszterda?
No, właściwie nigdzie nie można się doszukać tych modelowych procedur, jeśli ta kolizja jest, a po pierwsze mamy uszkodzony pojazd, nie możemy dalej się poruszać, no to widzimy tą stratę, jest szok, jest stres, jest całe szczęście, że jesteśmy cali, że możemy ocenić te straty u siebie, a zobaczyć przede wszystkim, co z tym zwierzęciem się stało. Jeśli to jest, jeśli ono jest w pobliżu nas, bądź martwe czy żywe, nie znamy też wszystkich przyczyn i powodów, dlaczego ono wkroczyło na nasz tor jazdy. Mogło być również chore, czy w jakiś sposób ranne, czy nie wiadomo z jakich przyczyn. Zatem pierwszym odruchem jest nie dotykać, nie ruszać i spowodować w jakiś sposób kogoś, przywołanie kogoś, a konkretnie lekarza weterynarii, który byłby w stanie ocenić, dlaczego to się stało i czy nie trzeba temu zwierzęciu przede wszystkim pomóc.
Bo kierowca jest zobowiązany do tego, zgodnie z prawem, by pomóc rannemu zwierzęciu, ale kierowca nie ma numeru telefonu do lekarza weterynarii w pobliżu.
Nie ma. Więc pierwsza rzecz ma na pewno, ale ma numer 112, który rozpatruje wszystkie kwestie i to jest takie alarmowe centrum. Najczęściej zgłosi się też policja, no bo kolizja w tym momencie jest na drodze, może być wstrzymany ruch, więc są problemy różne inne i przy okazji mówi się, co było przyczyną tej kolizji czy wypadku i że wtedy potrzebny jest również ktoś, kto pomoże temu zwierzęciu, no bo taki jest nasz obowiązek.
Czyli pierwsza decyzja, dzwonimy tak naprawdę na numer 112 albo na policję i policja z reguły wie.
Ja bym tak zrobił.
Piotr Sumara, policja z reguły wie, co dalej?
Tak. No procedura jest taka, tutaj właśnie jak kolega powiedział, że przede wszystkim powiadomić policję. Jest to kolizja drogowa, więc należy powiadomić policję, sprawdzić, czy zwierzyna żyje. Jeżeli żyje, no to tak, no, nie dotykać. Jeżeli jest martwa, broń Boże, nie zabierać. Nie wolno tego robić.
Zdarzają się takie przypadki, że ktoś zabiera?
Zdarzają się niestety. Zdarzają się, że
dlaczego nie
jest
wolno
powiadomienie,
zabierać?
Że leży martwa sarna. Służby przyjeżdżają, często myśliwi się tam pojawiają też, bowiem muszą zdjąć to z planów, tam jest cała procedura. I okazuje się, że tej zwierzyny nie ma, że ktoś ją zabrał. No, łakomy kąsek, sarnina, aczkolwiek powypadkowa,
to jest niebezpieczne.
Tak, poza tym to zwierzę może być chore naprawdę, tak, że też, bo nie wiadomo, jaka była przyczyna właśnie wtargnięcia na pas jezdni.
A często zdarza się, że zwierzęta są pozostawiane przy drogach martwe albo ranne, kierowcy no, zobaczą, a nic poważnego się nie stało, jadę dalej?
Tak, bardzo często też pozostawiają ranną zwierzynę gdzieś tam.
I to jest działanie niezgodne z planem.
To jest działanie niezgodne z planem, absolutnie tak, nie wolno postępować. Nawet gdzieś tam taki przepis jest, że należy uprzątnąć z pasa ruchu i tak dalej, ale tutaj nie, tutaj raczej zalecałbym powiadomienie policji i odpowiednie służby, czyli zarządca dróg tym się zajmie i uprzątnie.
Kto jest odpowiedzialny za taki wypadek? Zwierzęta nie jest ubezpieczona, od kogo można ubiegać się o odszkodowanie? Co mówi prawo, Robert Paciorek?
To, co mówi prawo. Tak naprawdę, jeśli ta zwierzyna wtargnie na tor naszej jazdy, a więc na jezdnię i jest to przyczyna, powiedzmy, imigracji. Tak naprawdę, jeśli kierowca nie ma ubezpieczenia autokasko, to nie otrzyma zwrotu kosztów kolizji czy wypadku. Natomiast jeśli byłoby to spowodowane wtargnięcie zwierzyny na jezdnię polowaniem myśliwych konkretnie, to jest możliwość uzyskania odszkodowania wtedy od dzierżawcy, który na tym terenie to polowanie organizował.
Czyli od koła łowieckiego na przykład, tak?
Od koła łowieckiego, tak.
Piotr Sumara, to jest tak, że każde takie polowanie, każde wyjście myśliwych do lasu jest rejestrowane i to łatwo ustalić?
Polowania, przede wszystkim tutaj to, co powiedział kolega, dotyczy polowań zbiorowych, czyli polowań pędzonych z naganką.
Tylko tak.
Gdzie zwierzyna jest... przepisy mówią o tych, o tych polowaniach pędzonych, gdzie zwierzyna jest spłoszona i wtedy może dojść do przypadku, gdzie przebiega przez trasy, gdzie przemieszczają się samochody. Koła łowieckie, prawo łowieckie obliguje koła do ubezpieczenia się od takich przypadków, więc tutaj...
Ale to dotyczy tylko tych takich pędzonych, zbiorowych. Jeśli myśliwy z kolegą idzie przez las i zwierzyna ucieka, to...
Dotyczy polowań pędzonych, czyli polowań z naganką, gdzie zwierzyna jest płoszona celowo.
I to można ustalić, tak?
Bo to można ustalić. Każde takie polowanie jest zgłoszone. Jest zgłoszone w urzędzie gminy, jest zgłoszone w starostwie, w urzędzie miasta, jeśli to jest gdzieś tam jeszcze obwód wchodzi w część miasta, jest zgłoszone na policji. Także to jest łatwe do ustalenia, kiedy, gdzie, które koło poluje.
Pan dyrektor powiedział, że jeśli kierowca nie ma autokasko i nie mówimy tu o przypadku polowania, no to bardzo trudno uzyskać odszkodowanie. No ale czy drogi nie powinny być te leśne oznakowane, przebiegające przez las oznakowane? Jeśli znaku nie ma, tego znaku A18B, zwierzęta dzikie, no to czy wtedy nie można winić zarządcy drogi? Piotr Beszterda.
Panie redaktorze, drodzy państwo, tutaj ten problem troszeczkę w innym miejscu jest, że tak powiem, skoncentrowany, bo ja na przykład też co roku do nas, do dyrekcji, wpływa kilkanaście podań osób, które mają tylko podstawowe ubezpieczenie OC z prośbą o rekompensatę strat, które powstały w wyniku kolizji drogowych ze zwierzętami. I powiem tak, odpisujemy wszystkim grzecznie, że nie posiadamy takiej mocy prawnej, żeby tych roszczeń dokonać, ale w tym momencie przedstawiciele czy firmy ubezpieczeniowe mogłyby wyjść klientom naprzeciw, gdyby na przykład do podstawowej składki OC dołożono maleńką kwotę w skali kraju dla wszystkich, no kwotę, nie wiem, jakiegoś rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych, które by mogły zabezpieczyć roszczenia te typowo kolizyjne, wynikające z kolizji ze zwierzyną. Nikt w tym kierunku jakoś nie myśli i to byłby taki gest w kierunku wszystkich użytkowników pojazdów, tych, których dotyczą kolizji drogowe. Natomiast sam znak A18, oglądany z fotela kierowcy, być może pewną część tych kierowców jakoś interesuje, oni zwalniają w tym miejscu, gdzie on jest postawiony. Natomiast część osób jedzie tak, jak po prostu potrafi, jedzie szybko, żeby zdążyć do celu. W związku z tym on niewiele pomaga.
Ale ten znak powinien być i jeśli go nie ma, to wtedy można szukać winy po stronie zarządcy drogi?
W tym momencie jest tak, że praktycznie w skali takiego naporu, że tak powiem, na przykład w tym roku ludzi na tereny leśne, jeśli chodzi o grzybobranie, ta zwierzyna praktycznie z lasu się wyniosła, jest na terenach polnych i ona może przekraczać na przykład tą drogę w zupełnie niespotykanych, nieznanych nam obecnie miejscach i powodować również kolizje drogowe, co oczywiście ma miejsce i to co roku się tak dzieje, zwłaszcza w okresie
jesieni. Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, to obecność tego znaku no nie zawsze jest jakby podstawą do tego, żeby ubiegać się o cokolwiek, ale z drugiej strony ten znak no, zgodnie z prawem powinien być ustawiony w miejscach, gdzie występuje duża populacja zwierząt i istnieje duże ryzyko wypadku, czyli w każdym lesie, Piotr
tak.
Sumera?
No, praktycznie rzecz biorąc tak, w każdym miejscu, gdzie występuje, gdzie są szlaki migracyjne zwierzyny, aczkolwiek...
Zarządca drogi ustawia ten znak na wniosek
na przykład nadleśnictwa. Kierowca, który miał wypadek akurat w miejscu, gdzie takiego znaku nie było, jeżeli jego ubezpieczyciel dowiedzie, że nadleśnictwo wnioskowało do zarządu dróg o ustawienie tego znaku kilkukrotnie, bądź dochodziło tam do wielu wypadków, no to wtedy jest szansa, że ubezpieczenie wypłaci szkodę.
Bo jeśli nie ma tego znaku, no to możemy na przykład szukać winy w nadleśnictwie.
No, w nadleśnictwie nie zupełnie. Tutaj,
jeśli nie ma znaku, zarządca drogi powie, nikt do nas nie wnioskował, a powinno to zrobić nadleśnictwo. Tu pytanie do panów leśników,
no tak.
Tak? Piotr Beszterza.
Nie.
No tak nie jest.
To znaczy jest sytuacja odwrotna. To nie nadleśnictwo, tylko tak naprawdę zarząd dróg powinien wysyłać zapytanie do nadleśnictwa, gdzie są szlaki migracyjne zwierząt.
I robi to.
I nadleśnictwo wskazuje. Natomiast nie jest tak, że w momencie, kiedy takiego znaku nie ma, klient, czyli ten poszkodowany, zgłasza się do nadleśnictwa i nadleśnictwo ma mu obowiązek wypłacić, ponieważ nie było znaku.
To nie.
Nie, o to mi chodziło właśnie. Tutaj mi chodziło o to, że jeśli uczestnik wypadku udowodni, że w tym miejscu dochodziło do iluś tam wypadków, a znak powinien być, no to wtedy ubezpieczyciele, bo wczoraj dosyć dokładnie na ten temat sprawdzałem materiały, ubezpieczyciele na tym bazują, żeby wyciągnąć ubezpieczenie od zarządcy dróg, nie od nadleśnictwa. Od zarządcy dróg za to, że nie postawił tego znaku w tym miejscu.
52 345 50 90, ten numer do państwa dyspozycji. Czy mieliście państwo jakieś problemy z uzyskaniem odszkodowania po kolizji z leśnym zwierzęciem lub czy były problemy z rekompensatami za utracone uprawy, bo o tym za moment porozmawiamy. Jeszcze kończąc ten wątek, leśne najczęstsze przyczyny wypadków. 10 tysięcy w tym roku, przez 5 lat 115 tysięcy kolizji. Gdzie leży problem, Piotr Sumara? To właśnie prędkość, nieuwaga, nieprzewidywanie skutków.
Moim zdaniem i z moich obserwacji, bo sam robię bardzo dużo kilometrów po kraju, w różnych miejscach, to najczęstszą przyczyną jest właśnie ta nadmierna prędkość, brawura kierowców, niestosowanie się do znaków, gwałtowne manewry w momencie, kiedy zobaczy się wyskakującą zwierzynę, lekkomyślność, no, widząc jedną sarnę przeskakującą przez szosę, należy zwolnić przede wszystkim, bo za nią może pójść następna, bądź jeszcze więcej sztuk. Tak samo jest z dzikami. To jest jedna przyczyna. No, te gwałtowne manewry, gdzie odruch mamy, każdy kierowca ma odruch naciśnięcia hamulca, więc często dochodzi do tego, że tracimy panowanie nad samochodem, następuje zderzenie z autem jadącym sprzeciwka, bądź mamy jakiś samochód, który nam się trzyma na zderzaku nagle w bagażniku. Także tych przyczyn jest bardzo dużo. No, ale przede wszystkim wydaje mi się, że brak wyobraźni ze strony kierowców tutaj jest. To jest jedna z przyczyn, które najczęściej się pojawiają.
Obecność dziko żyjących zwierząt to nie tylko kolizje czy wypadki, ale to także straty w uprawach. Rolnicy skarżą się przede wszystkim na dziki i bobry. W jakim zakresie działa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dariusz Górski? Raczej jeśli chodzi o bobry.
Tak, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane przez 5 gatunków zwierząt. Są to właśnie bobry, wilki, żubry, niedźwiedzie oraz rysie. Na terenie naszego województwa otrzymujemy zgłoszenia dotyczące bobrów oraz wilków.
O niedźwiedziu nie słyszeliśmy.
Nie, póki co nie.
Jeszcze.
Z roku na rok tych zgłoszeń otrzymujemy coraz więcej. W zeszłym roku to było około 110 wniosków dotyczących szkód wyrządzanych przez bobry. W tym roku już mamy mniej więcej 110, tak? No i do końca roku na pewno tych wniosków będzie jeszcze więcej.
No i co z takimi wnioskami? Rośnie lawinowo ta liczba, bobry są chronione. Jaka możliwość działania?
No, póki co tutaj Skarb Państwa rekompensuje szkody, które powodują te gatunki. My jakby reprezentujemy ten Skarb Państwa, zbieramy te wnioski, jeździmy w teren. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i weryfikujemy, tak? Czy dana szkoda jest na pewno spowodowana przez tego bobra. I szacujemy, co on wyrządził, ile tych drzew ściął, jaka powierzchnia została zalana i na podstawie tych danych, które zbierzemy w terenie, wówczas wyliczamy kwotę odszkodowania, którą dostaje właściciel.
I to są takie rekompensaty, które zadowalają rolników?
To są naprawdę różne sytuacje, tak? Bo mamy szkody i są zalane łąki, ścięte drzewa, uszkodzone groble stawów. Jednym z takich ciekawszych przypadków to jest na przykład zgryzienie łódki drewnianej przez bobra. Prawo mówi o tym również, że to są odszkodowania bez utraconych korzyści. Tu czasem jest, dochodzi do pewnych nieporozumień, tak?
My to znaczy?
Mamy obowiązek właśnie wypłacić odszkodowanie bez utraconych korzyści. No, najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie sadu. Mamy sad, który nam obradza. Załóżmy, że bobry w tym roku nam zjedzą cały ten sad. To my wypłacamy odszkodowanie za wartość tego sadu w danej chwili, w danym roku. Nie możemy brać pod uwagę tego, że ten sad pięknie by obrazał w kolejnych latach. I tu czasem po prostu wysiłek położony przez właścicieli na wypielęgnowanie jakichś drzew, no jakby nie może zostać przez nas zrekompensowany.
Zwierzęta, tak jak bobry czy wilki, są chronione. Państwo mogą też wnioskować o to, no, że należałoby zredukować być może bobry na danym terenie, bo jest ich za dużo?
Znaczy, my nie wnioskujemy, my możemy zezwolić na redukcję bobrów. I takie wnioski również otrzymujemy. I co roku...
Od kogo te wnioski?
Różnie. To są, albo mogą być osoby prywatne, również tutaj przedstawiciele Lasów Państwowych do nas się zgłaszają, tak myśliwi o to, żeby właśnie na terenach, na których te szkody występują systematycznie, są notoryczne. Podejmowano już działania zmierzające do zabezpieczenia, czy zminimalizowania tych szkód. I nadal to nie przynosi wymiernego efektu. Wówczas my mamy możliwość wydania zezwolenia na redukcję tych bobrów. I co roku takie zezwolenia wydajemy. Tu należy również jakby pokazać także, że skuteczność tych ostrzałów jest bardzo słaba. Tak, nie wiem, na 100 zezwoleń, na 100 sztuk bobrów tak wykonanych jest może 10.
Dlaczego ta skuteczność jest słaba, Piotr Sumera?
Dlatego, że jest to jedno z najtrudniejszych polowań, jeśli chodzi o bobry. Poza tym bóbr strzelony na wodzie idzie pod wodę. Żaden myśliwy sobie nie strzela dlatego, żeby strzelać i nie móc podnieść zwierzyny. Także to jest jedno z najtrudniejszych polowań, więc brak doświadczenia jeszcze ze strony naszych myśliwych. I tutaj jest moim zdaniem też i przyczyna.
A jeśli zwierzę nie jest chronione, szkodę zrobiło na przykład stado dzików w kukurydzy, to kto wypłaca rolnikom rekompensaty? Robert Paciorek.
Jeśli chodzi o zwierzynę łowną, to rekompensatę wypłaca dzierżawca lub zarządca obwodu. I dzieje się to oczywiście na zasadzie takiej, że rolnik musi zgłosić tą szkodę do dzierżawcy lub zarządcy. Następuje.
Czyli do koła łowieckiego, tak?
Tak. Mówiąc o dzierżawcach, mówimy o kołach łowieckich, natomiast o zarządcach to mówimy o tak zwanych, to najczęściej mają albo Lasy Państwowe, albo również PZDU, tak zwane OHZ-y, czyli ośrodki hodowli zwierzyny.
I rolnik powinien jakoś to udowodnić, że uprawy zniszczyły konkretne zwierzęta, udokumentować, wyposażyć się w cały ten arsenał, czy wystarczy, że zgłosi?
On tą szkodę zgłasza i procedura wygląda w taki sposób, że od momentu zauważenia szkody w ciągu 3 dni powinien tą szkodę do tego dzierżawcy, zarządcy zgłosić. Następują oględziny, a więc takie wstępne jakby oszacowanie tego, później szacowanie właściwe i na podstawie tego szacowania wypłaca się szkodę.
Jakiego rzędu są to kwoty? Możemy powiedzieć, jak to wygląda?
To są wszystko kwoty zależne tak naprawdę od ilości zwierzyn na tym terenie, od areału, na jakim ten rolnik pracuje. Natomiast kwestia minimalnej nie przysługuje szkoda, jeśli ona nie przekracza z hektara wartości kwintala żyta, więc to jest wartość 50 paru złotych. Natomiast wszystkich powyżej tej kwoty szkoda rolnikowi przysługuje.
Piotr Sumara, te wnioski szkodowe rosną lawinowo, to jest problem? Że
w zależności...
Z tym, że dzików jest coraz więcej, wchodzą w szkodę?
To jest różnie. W naszym okręgu to jest bardzo różnie. To zależy od właśnie areału, od upraw, jakie są na danym terenie, ilości zwierzyny. No, kukurydza, która jest takim właśnie tutaj wykładnikiem, która generuje największe szkody, bowiem dziki na przykład uwielbiają, mają ciepło, mają mnóstwo pokarmu i kukurydza jeszcze bardzo długo stoi. Więc tutaj rzędy kwot, jakie są, no to są od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy nawet, w zależności od tego, gdzie te szkody występują.
A z ostrzałem dzików jest jakiś problem, bo kilka lat temu myśliwi narzekali, że mogą tusze dzików wykorzystywać tylko na swój użytek i nie byli w stanie regulować rozrastającej się populacji, nie mieli co robić z mięsem.
Mięso punkty skupu przyjmują cały czas zwierzynę, także tutaj to jest, nie ma, no jest może mniejsze zainteresowanie. W ogóle w Polsce nie ma takiej większej tradycji spożywania dziczyzny, która tak naprawdę jest najzdrowszym jeszcze póki co mięsem bez zawartości antybiotyków, hormonów i tak dalej. A nie ma tej tradycji właśnie jedzenia, nie ma miejsc, gdzie można kupić tą dziczyznę, bo może by zainteresowanie było większe. Teraz z tego co wiem, Lasy Państwowe starają się o to, żeby uruchomić jakieś swoje sklepy. Ale no stąd może się bierze to, że z tą dziczyzną nie ma co, z tą ilością dziczyzny nie ma co zrobić. No.
A ta decyzja o tym, że należy odstrzelić, to jaka jest procedura? Rolnik mówi, no za dużo jest tu dzików, niszczą uprawy.
Planów nie wolno nam przekraczać. No tak jak są plany łowieckie, tak my taką ilość odstrzeliwujemy dzików. Także tutaj to nie, no teraz strzelać można praktycznie przez cały okres, przez cały rok. Także no tutaj. Ale głównie dotyczy to też regionów, tak jak kolega wspomniał, że regionów tam po drugiej stronie Wisły. U nas ta ilość dzika może być jednak troszeczkę wyższa niż tam.
Tak, proszę bardzo.
Ja bym tutaj jakby chciał, bo oczywiście działamy koła łowieckie działają na tak zwanych rocznych planach łowieckich, tam gdzie jest określona ilość zwierzyny, którą można odstrzelić. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie szkody łowieckie wzrastają, jest możliwość korekty tego rocznego planu łowieckiego. Zgłasza się to oczywiście w podobny sposób jak sam ten to roczny plan łowiecki, a więc po opinii wójtów zatwierdza nadleśniczy. Ale jest możliwość wtedy zwiększenia odstrzału dzików i tak to wielokrotnie koła robiły. To, co wspomniałem zupełnie na samym początku, w chwili obecnej będzie dosyć duża redukcja, czy bardzo duża redukcja tego dzika, szczególnie na wschód od Wisły, bo do 0,1 na kilometr kwadratowy, a więc no, w wielu kołach to będzie kilkukrotne zmniejszenie pogłowia dzika.
I jeszcze porozmawiajmy o tym, że w ostatnich miesiącach co jakiś czas słyszymy o tym, że wilki podchodzą do gospodarstw, atakują psy, pokazują się ludziom. Mieszkańcy choćby okolic Gniewkowa i Rojewa zaczynają no, po prostu się obawiać o życie. Wilki mogą być groźne dla ludzi. Marek Maćkowiak.
No, z założenia wilki nie powinny być groźne dla ludzi. Są drapieżnikami, żywią się mięsem. Jeszcze chciałbym się tutaj odnieść do pozostałych tych szkód, o których tutaj rozmawialiśmy, odnośnie bobrów i dzików. Także chciałem powiedzieć, że wilki są sprzymierzeńcami właściwie, no bo żywią się i bobrami, i dzikami. Z naszego regionu na przykład znam taki przypadek, gdzie w zeszłym roku rolnik na przykład był bardzo zadowolony z obecności wilków, które zadomowiły mu się na jakiś czas w kukurydzy. No, żadnych strat dzików nie odniósł w tym sezonie.
Generalnie to powinna natura to regulować, ale no, bywa tak, że są zakłócenia i coraz częściej słyszymy, że te wilki podchodzą do gospodarstw, atakują psy. Pan mówi, no co do zasady ludzi nie atakują, ale nikt sobie nie da uciąć ręki, że nie dojdzie do jakiejś tragedii.
Panie redaktorze, to tak samo nikt mi nie zagwarantuje, że ja wyjdę ze studia od pana i nie potrąci mnie samochód. No, z zasady nie wjeżdżają samochody na chodnik z taką prędkością. Tak samo z wilkami. Jest to groźne zwierzę, niebezpieczne, w sensie ma arsenał, którym no, może wyrządzić szkodę, ale służy mu to do polowania, zdobywania żywności, a ludzie nie są jakby w jego menu.
A to, że te wilki podchodzą coraz bliżej gospodarstwa, atakują psy, o czym to może świadczyć? Że coś złego dzieje się w tej watasze, w tym stadzie, że coś jest
czy wilki, tak? Wilki prawdopodobnie nie odróżniają psa od konkurencji. Jest to dla nich konkurencja, jest to dla nich rywal w walce o pokarm i potrafią wyeliminować psa. Najczęściej zdarza się to, jak wilki wytropią takiego psa, który w dzień zapuszcza się, co jest chyba nagminne, bo tutaj patrzyłem na dane GUS-u, to ponad chyba 4,5 tysiąca psów kusuje w naszych lasach. No i te wilki po prostu odczytują zostawione ślady przez te psy i traktują to jako wtargnięcie na własny teren innych członków innej watachy.
I nawet jak ten pies wróci tak, do gospodarstwa, no to wtedy ten wilk jest w stanie go wytropić i
tak,
zaatakować.
Oczywiście, oczywiście. Do tego no, może też to być... No, wilki patrolują swój teren, odkrywają, że rywale są na danym terenie i no, potrafią się zorganizować i pies na łańcuchu bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych, no to jest po prostu wyrok. No.
Mieszkańcy domagają się odstrzału wilków. Sytuacja do tego dojrzała. Dariusz Górski.
W naszej ocenie póki co nie ma takiej potrzeby, żeby odstrzeliwać wilki tutaj na terenie naszego województwa. W tym roku otrzymaliśmy 4 zgłoszenia dotyczące szkód powodowanych przez wilki. To są zgłoszenia z różnych części województwa. Nie ma póki co takiej sytuacji, że jest jakiś rejon, obszar, gdzie te szkody są notoryczne, nie dające się okiełznać w żaden sposób.
No ale te informacje, że wilki na przykład są widziane przez grzybiarzy, to panowie też mówiliście, że mieliście takie przygody, że z 15 metrów patrzyliście wilkowi w oczy, że wilk jest na polu, a ktoś pracuje ciągnikiem. To nie są niepokojące sygnały. Za chwilę pan Marek, ale pan Dariusz, że coś może być nie tak i należałoby się przyjrzeć bliżej temu stadu, bo może któryś jest chory, nie wiem, nie ma przywódcy, stado jest jakoś rozbite i żeby profilaktycznie działać, a nie wtedy, kiedy doszłoby do tragedii.
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj na naszym terenie wcześniej tych wilków nie było. Teraz się pojawiły, jest to pewne nowum. Nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni z obecnością tego gatunku w naszych lasach, na naszych terenach. Stąd takie emocje wzbudza ten gatunek.
Piotr Beszterda, w pana ocenie sytuacja jest na tyle groźna, że należałoby zaingerować, zredukować wilki. Mają być takie wnioski ze strony samorządów?
Jeśli samorządy widzą w tym zagrożenie, widoczność tego nadspodziewanie tak wrażliwych osób na ten gatunek jest. I my też spotykamy w czasie naszych prac leśnych, że wilka można bardzo często spotkać w dzień. Ale po pierwsze, wobec tego gatunku, jeśli nie będzie skonkretyzowana jakaś strategia, w tym również strategia użytkowania, to w tym momencie nikt nie podejmie takiej decyzji, żeby użytkować je od razu. Natomiast ja znam takie przypadki z innych krajów, gdzie ich jest o wiele, wiele, wiele mniej i poluje się na wilki w określonych miejscach. I robią to myśliwi na podstawie wydawanych upoważnień, zezwoleń i to działa i funkcjonuje i powiem również, że jeśli wilki poczują trochę prochu, to na pewno nie będą tak łaskawie zbliżać się do zabudowań, bo wtedy człowiek przypomni im się, że człowiek również jest w stanie na nie zapolować.
A sytuacja u nas dojrzała do tego, żeby zaingerować w pana ocenie?
Panie redaktorze...
Gdzie jest ta granica, poza którą nowość?
Tu raczej skupiałbym się na tym. Znaczy oczywiście można powiedzieć, tak jest. Skoro w Finlandii jest ich około 300 i wydaje się upoważnień na przykład na 50 czy 60 osobników, a może jakieś tam giną w sposób nielegalny bardziej, czy coś w tym stylu. Ale generalnie, jeśli chodzi o Polskę, na pewno cała wschodnia część kraju, a i również teraz zauważamy, że ich zachodnia jest wysycona tym gatunkiem, w sensie zajęcia przez ten gatunek najlepszych swoich tych nisz ekologicznych. W związku z tym te wszystkie widziane osobniki, te wszystkie satelity, to są te, które wypadają poza areały tych watach, dużych watach rodzinnych i w tym momencie one gdzieś chcą się zainstalować, więc przyjdą u pana sołtysa, zagryzą pieska, a tam jeszcze gdzieś owieczkę, a jeszcze daj, bo to są łatwe zdobycze dla tych osobników, które samodzielnie czy w małych grupach nie potrafią zapolować na dzikie zwierzęta, które dają im taki sukces łowiecki do przetrwania po prostu. I dlatego tak to chyba działa, tak ja to oceniam.
Marek Maćkowiak, sytuacja dojrzała do tego, żeby redukować...
Czy ja jestem oczywiście przeciwko redukcji wilków z masy powodów, mógłbym to długo wymieniać, ale jako przykład podam, na przykład w Estonii, gdzie populacja wilka jest szacowana na 250 osobników, w latach 2007-2010 zmniejszono jakby stan wilka o 55% z jesiennego stanu liczebnego populacji. Natomiast po tym wzrosła liczba zabitych zwierząt gospodarskich ze 148 przypadków do 565.
Czyli że redukcja nie zadziałała, wręcz
nie
odwrotnie,
zadziałała.
Tak?
Rozwijają Dlaczego? Się watachy wilków, po tym, dlatego że wilki żyją w rodzinach. Jest ojciec, matka, jest rodzeństwo. Jeżeli zginie, czy to w wyniku odstrzału, czy wypadku któryś, czyli z rodziców, czy też oboje, watacha się rozpada. Pojedyncze wilki sięgają po łatwą zdobycz. Do tego tworzą się mniejsze watachy, ale jest ich więcej. I na przykład każda watacha, powiedzmy, upoluje jelenia. Jeżeli duża jest watacha, to zjedzą całe wszystkie jelenia, a tak tracą na przykład upolowaną zwierzynę na koszt lisów i innych padlinożerców, ponieważ mała watacha i tak upoluje tego jelenia, ale resztę zostawi po prostu, a jest ich więcej, także to w ten sposób się
kształtuje. A można zabezpieczyć gospodarstwo przed wilkami? Często państwo podkreślają, że no brakuje wiedzy po prostu gospodarzom.
Tak, myślę, że brakuje wiedzy, dlatego że no jest szereg metod na zabezpieczenie tego. No głównymi metodami to są najprostszym i chyba dosyć skutecznym, to są fladry, czyli to jest kawał sznurka z rozwieszonymi jaskrawymi, najczęściej czerwonymi taśmami. To wywodzi się chyba z myślistwa, o ile się nie mylę. Kiedyś były używane do polowania na wilki.
I są organizacje, które nawet pomagają, tak? Rolnikom
Tak. Są darmowe poradniki w internecie, są szereg jakichś tam porad. Nie wiem, jak to jest z uzyskiwaniem środków na takie zabezpieczenia, ale no, wróćmy do tych zabezpieczeń. No to te fladry, no, nawet gdyby to rolnik miał sam wykonać, czy gdzieś zamówić, no nie jest to wielki koszt, po prostu sznur i kolorowe szmatki. Do tego ogrodzenia, z tym, że ogrodzenia muszą być solidne, wkopane lub podmurowane, bo wilki bardzo dobrze podkopują, czy nawet przechodzą przez ogrodzenie i to nie jest dla nich problem.
A część gospodarzy mówi, no nie stać nas na takie porządne ogrodzenie, nigdy tu nie było wilków, teraz wkraczają.
No, no to już jest inny problem. Jeżeli ich nie stać, no to trzeba chociaż część wyznaczyć, nie wiem, pastwiska, jakiegoś miejsca, gdzie na noc te zwierzęta się zostawi lub w czasie złej pogody, bo wilki no, lubią atakować, jak jest pogoda taka, powiedzmy sobie, pochmurna, deszczowa. Wtedy są bardziej aktywne w czasie dnia.
No i nie zostawiać też na podwórku, tak? Jeśli
oczywiście
nie mamy ogrodzenia, tak oczywiście. Jak pan powiedział, pies na łańcuchu to jest ofiara. Tak
dokładnie, naprawdę. Dokładnie. Mhm. Są psy pasterskie, ale to psy właśnie duże, nie te, które służą do zaganiania zwierząt, tylko takie psy jak owczarek podhalański, stróżujący, który odpowiednio przeszkolony też, no, potrafi zadbać o te nasze zwierzęta. I no, myślę, że trzeba kilka tutaj jakby środków zastosować. Na przykład fladry z ogrodzeniem elektrycznym i tak dalej. No, musimy się nauczyć żyć z tymi wilkami po prostu.
Warto poszukać troszeczkę informacji, by zabezpieczyć swoje gospodarstwa. Bardzo panom dziękuję. Piotr Beszterda, Robert Paciorek, Dariusz Górski, dziękuję. Marek Maćkowiak i Piotr Sumara byli państwo i moimi gośćmi. To był program Pytać Każde Może. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Michał Słowacian.